Dzień dobry, Dmytro. Zacznę od takiej informacji, którą dzisiaj przeczytałem. Dziś rano przeczytałem o zbiorowej mogile, w której odnaleziono ludzi, którzy mieli związane z tyłu ręce i byli zabici strzałem z bliskiej odległości, strzałem w tył głowy. Dmytro?
To niestety to jest nasza rzeczywistość i szczególnie takie znaleziska mamy w tych miejscach, które byli deokupowane. Myślę, że to ta mogiła jest z deokupowanej części chersońskiego obwodu. Też nie w parę dni temu była informacja o tym, że znaleziono tylko za pomocą DNA szczątki zabitego, a też podobno w tył głowy z pistoletem Makarowa. Pisarza, który pisał dla dzieci w Izjumie. I to też wstrząśnęło nas wszystkich, ta informacja. Także no, taka nasza rzeczywistość. No a trzeba powiedzieć o tym, co się dzieje się na froncie i niestety też mamy no, niepokojące nowości z pod Bachmuta, akurat z południa od Bachmuta, bo tam być może została całkowicie okupowana wieś Andriiwka, która znajduje się od Bachmuta gdzieś około 10-15 kilometrów na południe od Bachmuta. Także razem z Ozeraniówką, którą wróg okupował 2 dni temu, to teraz jeszcze jest Andriiwka i widocznie, że wróg próbuje iść na zachód, żeby przekroczyć tą drogę, która prowadzi od Kostiantyniwki do Bachmuta i którą drogą dostarczają wszystko potrzebne dla tego, żeby Bachmut trzymał się. I to jest bardzo ważna dla nas strategiczna droga. I jeżeli my utracimy kontrolę nad tą drogą, to znaczy, że i Bachmut może być okupowany wkrótce. Także ta sytuacja jest niepokojąca i bardzo poważna. No i patrzę po prostu w swoje okno i patrzę na to, ile mamy stopni. Na razie mamy minus 2 stopni. Jest dużo śniegu. Wypadło wczoraj dużo śniegu. Wygląda to pięknie, ale w okopach u chłopaków jest bardzo zimno. I czytam akurat teraz to, co oni piszą, kiedy nie mają odrobiny tego internetu i mogą przebić się ze swoich pozycji do nas i piszą, że potrzebują, oczywiście wszyscy potrzebują generatorów, agregatów, dlatego żeby było światło tam i tak dalej, i tak dalej. No i wczoraj my też z Pawłem spotkaliśmy się z Anatolią Kornusowym, który pokazywał nam, jak też robi te, no w domu można zrobić nawet takie świeci dla okopów, świeci okopowe z puszek, spod jedzenia, z papierem, tym kartonem i z zalanym parafinem. I takie świeci, no oni mają, no palą się gdzieś około 2 godzin. Także sytuacja na froncie jest bardzo poważna. Bardzo poważna i wczoraj też wieczorem była informacja jeszcze kolejna od rzecznika Sił Zbrojnych Ukrainy o tym, że toczą się teraz walki na Mierzei Kinburnskiej, że jeszcze wróg trzyma się tam, ale to bardzo ważna też informacja, że jeżeli jednak naszym chłopcom uda się wyzwolić Mierzeję Kinburnską, to będzie oznaczało, że nasi już są na lewym brzegu w obwodzie jeszcze mikołajowskim, bo tam ostatnie 3 miejscowości należą do mikołajowskiego obwodu, ale oni graniczą z już obwodem chersońskim, na tym lewym brzegu.
I co to oznacza?
To oznacza, że my możemy, że to otwiera nam możliwość iść dalej, wyzwolać lewy brzeg aż do samego Krymu.
To jest bardzo ważna informacja. Paweł Bobołowicz bardzo dobrze zna i Bachmut, i drogę tam był wielokrotnie.
Tak, oczywiście to miejsce bardzo ważne. Przejeżdżam najczęściej tą drogą, bo tam jeszcze jest droga bezpośrednia ze Słowiańska, ale najczęściej właśnie tą drogą do Bachmuta też dojeżdżam. I tak jak powiedział Dmytro, to jest oczywiście strategiczna droga i ciężko sobie wyobrazić, że mogłaby zostać odcięta. Toczą się walki, walczą też żołnierze, których państwo znacie z naszej anteny, którzy bezpośrednio zresztą nieraz Bachmutu włączyli się z nami albo wprost przeprowadzaliśmy wywiady. Nie jest sytuacja prosta, ale mam nadzieję jednak, że na tym kierunku uda się utrzymać te pozycje. Ważną rolę odegrało zdobycie Chersonia, bo to jednak umożliwiło przerzucenie dużych sił ukraińskich, zwolnienie w pewnym sensie takie z tych walk żołnierzy tam w Chersoniu, ale oczywiście tam sytuacja też jest bardzo skomplikowana i jakbyśmy mogli powrócić na chwilę do Chersonia. Po pierwsze, w Cherson cały czas, to w naszej, może mówimy i posługujemy się tym terminem zwolnienie Chersonia, ale to jest zwolnienie części miasta, bo pamiętajmy, że to cały czas na lewym brzegu są Rosjanie, w związku z tym Cherson jest cały czas ostrzeliwany. Przed chwilą dostaliśmy tu znowu informację od Dali Hordyjko. Cherson został kolejny raz ostrzelany. My też byliśmy świadkami teraz w czasie tego wyjazdu ostrzału Chersonia. To trochę inaczej wygląda niż w innych miejscach na Ukrainie, bo tam po prostu jest ostrzał artyleryjski, to nie lecą rakiety. W pewnym momencie rozlegają się wybuchy, bo Rosja ostrzeliwuje miasto przy wykorzystaniu artylerii i to jest sytuacja dla Chersonia w pewnym sensie nowa, bo o ile znamy i wiemy o tych ostrzałach ukraińskich miast, ukraińskie miasta są pod ostrzałem wiele, wiele miesięcy, to Cherson, który był pod rosyjską okupacją, no nie był ostrzeliwany przez rosyjską, przez ukraińską armię, czyli ludzie żyjąc w okupacji nie przywykli, mówiąc, no, używając takiego sformułowania nie najlepszego, gdy mówimy o wojnie, ale do sytuacji ostrzału. W tym momencie ludzie, którzy znaleźli się w wolnym mieście, znowu pod władzą ukraińską, którzy z tej wolności przeogromnie się cieszyli. To postawa proukraińska Chersonia manifestowana wprost wobec okupantów. Mogliśmy oglądać wiele takich obrazów. Rozmawiałem, przeprowadziłem dziesiątki rozmów teraz w czasie tego krótkiego pobytu w Chersoniu, ale rozmawiałem z ludźmi, którzy nieprawdopodobny, taki energiczny sposób wyrażali swoje poparcie dla Ukrainy, a jednocześnie po tych miesiącach okupacji mówią, że z Chersonia będą musieli wyjechać właśnie przez te rosyjskie ostrzały i niewątpliwie Rosja to chce zrobić. I jeszcze, Krzysztofie, pozwól, że nawiążę do tego masowego pochówku, który został odkryty. Też rozmawiałem z ludźmi, którzy byli represjonowani, którzy byli bici przez Rosjan. W momencie, kiedy Rosjanie wchodzili, poszukiwali ukraińskich żołnierzy, wyciągali sąsiadów z taką osobą, która nic nie miała wspólnego z ukraińską armią, ale mieszkała obok ukraińskiego wojskowego. Rozmawiałem, mężczyzna został wyciągnięty, został pobity, bo Rosjanie twierdzili, że na pewno wie, gdzie ten żołnierz ukraiński się ukrywa. I Chersoń w naszej historii to też miejsce, które powinniśmy sobie tym bardziej wyobrazić, bo jest to jedno z miejsc zbrodni katyńskiej. Tam Rosjanie rozstrzeliwali polskich oficerów, polską inteligencję. Tam są masowe groby, które do końca przecież nie są rozpoznane. Tam są ofiary prawdopodobnie z listy katyńskiej, która zawiera ponad 3400 nazwisk obok Bykowni, obok Charkowa, czy Piatychatek pod Charkowem. To właśnie Cherson jest takim miejscem pochówku. I przypomnijmy sobie, tak samo właśnie polskie ofiary wtedy były chowane przez Sowietów. No nie chowane, grzebane. I tak samo te same metody wykorzystują teraz. To jest po prostu przerażająca ta paralela historyczna i to, jak Rosjanie funkcjonowali. Możliwość bezpośredniego dotknięcia tego, no powinno nam też uświadamiać, że to jest ludobójstwo. To, co dzieje się na Ukrainie, jest ludobójstwem i musi być tak traktowane.
Jak wjeżdżałeś do Chersonia, twoje pierwsze myśli były jakie?
No muszę powiedzieć, że pierwszy moment, gdy się wjeżdża do Chersonia, to jest Czornobajówka i to jest niesamowity moment. To jest lotnisko pod Chersoniem, ale to jest to miejsce, w którym Rosjanie doznali strasznych strat. Wielkie walki o port lotniczy w Czornobajówce i przejeżdża się przez tą miejscowość i tutaj towarzyszy takie uczucie, czy dotyka się tego ukraińskiego heroizmu i jest to pozytywne uczucie, a później, gdy wjeżdża się do Chersonia, Chersonia. Ja w Chersoniu byłem wielokrotnie oczywiście przed wojną. Najczęściej to była dla mnie droga na Krym, ukraiński Krym, i to miasto kojarzyło się pozytywnie. Cherson to arbuzy, słońce, ciepło, Dniepr. To są takie miejsca, które wcześniej z tego czasu przedwojennego, miasto starożytne, wywoływało właśnie pozytywne uczucia. A teraz wjeżdżało się do miasta, zresztą są takie wielkie billboardy. Cherson, miasto bohater. I to tak się czuje człowiek, że wjeżdża do miasta bohatera. Ale jednocześnie są też obawy, bo od razu czuje się eksplozje, wybuchy. Przejeżdża się w pobliżu tego wodociągu, który dostarcza wodę, czy w tym momencie nie dostarcza wody do Mikołajowa, i który też został ostrzelany właśnie w tego dnia, jak w Chersoniu byliśmy. No i taki też niepokój, bo jest to miasto, do którego wracają ludzie i uciekają z niego. A ludzie, którzy cały czas są pod zagrożeniem. Jak w momencie, kiedy wjeżdżaliśmy, to zaledwie niewielka część miasta miała prąd. Na drugiego dnia 17% Chersonia. Teraz już 40% Chersonia ma prąd.
A powiedz...
Już ponad połowa. Już ponad 50%.
To są dobre wiadomości. To skoro przy dobrych wiadomościach, jeśli można tak powiedzieć, jesteśmy, to trzeba powiedzieć, że władze Ukrainy powiedziały, że zarówno ropy, jak i gazu na ten sezon zimowy Ukrainie wystarczy. Dmytro?
Tak, wystarczy i ropy, i gazu, tylko dzisiaj w nocy został ostrzeliwany przez Rosjan gazociąg pod Zaporożem, i to spowodowało potężny wybuch i potężny pożar oczywiście. I także trzeba też pamiętać o tym, że nasze te i ropa, i gaz, to co zmagazynowano gdzieś, to jest ciągle pod zagrożeniem. I wczoraj na przykład, kiedy był alarm powietrzny, to my już i był ten alarm powietrzny w całej Ukrainie, to już ja myślałem, że to jest znów początek tego zmasowanego kolejnego ataku Rosji na całą Ukrainę i przede wszystkim na energetyczną infrastrukturę ukraińską. No ale wczoraj do tego nie doszło, ale my nie czekamy tego wszystkiego, my jesteśmy gotowi na to. No i ja mam wielką nadzieję i spodziewanie, że w moim mieszkaniu dzisiaj będzie ten prąd, dlatego żeby ja miał możliwość też obejrzeć dzisiejszy mecz piłki nożnej Polska-Argentyna chyba, jeżeli nie mylę się.
Nie mylisz się, i to też jest informacja, że na Ukrainie również obserwuje się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Pozwól, zapytam Pawła Bobołowicza, po co pojechałeś do Chersonia?
To tutaj muszę powiedzieć o jakiejś takiej niezwykłej sprawczości, sile i też sile naszego radia, bo to dotknęliśmy kolejny raz niezwykłości naszego radia. Niedawno byliśmy z Wojtkiem Jankowskim w Mikołajowie, przecież to Wojtek Jankowski odkrył
to
ten temat.
10 dni temu.
Tak, odkrył temat Kisielówki, polskiej miejscowości na tej odległej ziemi mikołajowskiej. Opowiedzieliśmy o tym zniszczonym kościele, opowiedzieliśmy o sytuacji parafii rzymskokatolickiej w Mikołajowie i dostaliśmy właściwie od razu odpowiedź. Jedna odpowiedź to wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, która od razu postanowiła włączyć się w pomoc dla Mikołajowa i udało się zorganizować to, o co prosiliśmy, czyli generator dla parafii, ale też pomoc dla miejscowości dzięki właśnie pani marszałek, ale też Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do Mikołajowa i dalej do Kisielówki. Pojechały piecyki. Dmytro wielokrotnie o tym mówił, jak one są ważne. To takie piecyki, które po prostu można postawić, napalić i nawet w zniszczonym budynku znaleźć miejsce, gdzie przez chwilę będzie ciepło. Zostały zawieziona żywność. 3 wielkie ciężarówki pojechały do Mikołajowa. Stałem z księdzem proboszczem Aleksandrem Repinem, któremu wcześniej miałem taką wizję, że może uda się ściągnąć pomoc i po tym, jak opowiemy, jak jest ta sytuacja, to ta pomoc pojedzie do Mikołajowa, ale nawet sam sobie nie wyobrażałem, że to może wydarzyć się tak szybko. Widziałem tę radość i to zadowolenie i wzruszenie księdza ojca.
Ja bym chciał, żebyś o tym zdziwieniu powiedział, bo na pewno był ten moment, kiedy on musiał być absolutnie zaskoczony tym, że to się dzieje.
Ja powiem więcej. Ten pierwszy telefon, który wykonałem, powiedziałem, że ta pomoc pojedzie do Mikołajowa, to ja nawet wyczułem taką niedowierzanie u księdza Aleksandra. Jak nas słucha, to być może teraz się uśmiecha. Jest to człowiek bardzo pogodny i bardzo często się uśmiecha. No, mamy wiernych już słuchaczy w Mikołajowie, także i siostra Daniela i siostra Faustyna i ksiądz Aleksander nas często słuchają, także oczywiście serdecznie pozdrawiam. I było to niedowierzanie. I później był ten moment, kiedy przyjechały te trzy wielkie ciężarówki do jeszcze ciemnego Mikołajowa o świcie, wjechały na wąską ulicę Dekabrystów, przy której stoi kościół pod wezwaniem świętego Józefa i tam rozpoczął się rozładunek części rzeczy, bo te, które od razu przeładowano do samochodów, które pojechały do Kisielówki, część miała pojechać jeszcze do magazynu, skąd będą dystrybuowane. No tam była i wielka radość i wzruszenie, to też było zawarte w tym materiale, które jeszcze na pewno będzie u nas na antenie, ale które emitowaliśmy i było słychać tą niezwykłą radość księdza Aleksandra. Oczywiście to nie jest jedyna pomoc, która tam dociera, jest mnóstwo dobrych ludzi, którzy wspomagają te tereny, no ale ja się bardzo cieszę, że my mogliśmy też w jakiś sposób małym naszym dziełem w tym uczestniczyć. Muszę podziękować Przemkowi Miśkiewiczowi i Stowarzyszeniu Pokolenie. Nie muszę, ja bardzo chcę podziękować, który po prostu od razu, gdy usłyszał, że jest potrzebny ten generator, po prostu kupiono ten generator, a to są duże środki finansowe. Marzena Cichorzewska, współpracownik pani marszałek Gosiewskiej, która no, czas, serce włożyła w to przygotowanie tego wyjazdu. Proszę państwa, to nie są łatwe sprawy. A to ci ludzie, tak samo jak no, opowiadamy, że ja jeżdżę i tak dalej, ale to ci ludzie spędzają swój cały czas w tej drodze, organizacja pomocy, cały czas telefony, cały czas coś jeszcze trzeba załatwić, coś trzeba wykonać i fizyczna praca, w której wszyscy uczestniczą. Tam nie ma kogoś takiego, że tutaj ktoś jest ważniejszy i na przykład nie będzie rozładowywać. To nie są wcale kadry dla jakichś tam zdjęć. To jest po prostu realna sytuacja. No i oczywiście zagrożenie, bo jeździ się w tereny, które z różnych powodów to jest zagrożenie. To jest ciężka droga, bardzo ciężka droga przez Ukrainę, ciemną Ukrainę w tym czasie. Z oczywistych względów niebezpieczną Ukrainę, ale też jest ten moment, kiedy słyszy się słowa podziękowania. Nawet muszę państwu to powiedzieć. Dzisiaj jechałem taksówką, przyjechałem w nocy, musiałem szybko dojechać do Krzysztofa, żeby się nie spóźnić. Siadłem do taksówki, ukraiński kierowca. Dwa słowa zamieniliśmy i ukraiński kierowca, który ze łzami w oczach nam dziękuje za pomoc. I będę to powtarzać, bo wielokrotnie tego doświadczyliśmy. I w tym Chersoniu, gdy rozmawiałem z ludźmi, którzy tak wiele wycierpieli i oni z uśmiechem na twarzy w pewnym momencie z tych opowieści o tym cierpieniu przełączają się na podziękowania dla Polski, to proszę państwa, nie ma tam nieprzespanych nocy, nie ma czasu, którym można by było pomyśleć, że można było inaczej wykonać. Nie ma tych minut i chwil straconych z rodziną. Po prostu trzeba pomagać. To jest warte tego. I ci ludzie są nam za to wdzięczni.
Dymetro.
Ja też dziękuję Pawłowi i za całą pomoc i w ogóle i całej ekipie, która była, z którą spotkałem się wczoraj w Kijowie. A jeszcze dziękuję za to, że Paweł wczoraj powiedział o tym, że byli akurat w miejscowości Wysokopilla, która znajduje się w obwodzie chersońskim, a to jest, przypominam państwu, to jest była kolonia niemiecka pod nazwą Kronau do 1915 roku nosiło taką nazwę. Dalej Stalin po prostu represjonował wszystkich tych Niemców, tam ich prawie nie zostało. Została jednak kircha przerobiona na cerkiew prawosławną i wczoraj już nawiązałem kontakt z moimi też przyjaciółmi z Niemiec, z Niemcami, którzy też czas od czasu pomagają, wysyłają środki albo przyjeżdżają sami z pomocą i powiedzieli, że pomoc tej w miejscowości, temu Wysokopillu, temu Kronau jest po prostu świetnym pomysłem. Także mam nadzieję, że jeszcze i niemiecka pomoc pojedzie do Wysokopilla.
I być może uda się połączyć z polską pomocą, bo taką deklarację też wczoraj w rozmowach złożył prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, że można by było połączyć te środki, ale ja muszę też powiedzieć o tych ludziach, którzy czekali na nas w tym Wysokopillu. Myśmy tam jechali bardzo długo, bo droga, która prowadzi do Wysokopilia, końcówka obwodu chersońskiego, to droga zaminowana pośród błotnistych pól. Bardzo ciężko jest tam przejechać, dojechać. Miejscowość kompletnie zniszczona. Tam polski rząd otworzył punkt medyczny. Kolejny po Izjumie, jeszcze jeden jest w obwodzie charkowskim, jeszcze takie punkty medyczne. Kilkanaście tych punktów powstanie na całej Ukrainie. Nie ma szpitala w Wysokopiliu, bo został zbombardowany, zniszczony, jak i inne obiekty publiczne i prywatne domy. Ale mieszkańcy, którzy tam czekali, chwilę chcieli porozmawiać z panią marszałek Gosiewską i opowiadali dramatyczne historie. No między innymi, gdy ma się świadomość, że jest się w takim miejscu i właściwie każda historia musi być dramatyczna, bo są to ludzie pozbawieni domu, ale gdy matka płacze i nie opowiada o tym, jak żyje, tylko opowiada o tym, że jej syn w marcu trafił do niewoli, bo jest ukraińskim marynarzem, który walczył przeciwko rosyjskiej inwazji i w marcu został wzięty do niewoli. Nie wiedziała do listopada, co się z nim dzieje. Parę dni temu jeden z ukraińskich żołnierzy został zwolniony w ramach wymiany i on przekazał relację, że jej syn żyje, że jest. Nie ma z nim łączności, ale ona opowiadała o tym chłopcu i prosiła o wszelką możliwą pomoc, żeby dowiedzieć się, nawet nie to, żeby spowodować jego uwolnienie, bo wszyscy mamy świadomość, że to jest pewnie w tym momencie nierealne i to tylko w zamyśle tych barbarzyńców rosyjskich jest możliwe, co oni z tym zrobią, ale żeby przynajmniej potwierdzić tę informację, czy żyje.
Nie powiedziałem Państwu, że dzisiaj po godzinie 8.10 usłyszą Państwo wywiad z Julii z panem Felsztyńskim. To jest, znają pewno Państwo i nazwisko Felsztyńskiego i pracę Felsztyńskiego, ten, który napisał książkę z Aleksandrem Litwinienko o akcji FSB wysadzania domów przed bombardowaniem Czeczenii. To była pierwsze sprawstwo Władimira Putina. Wysadził domy z mieszkańcami, a potem skorzystał z tej prowokacji po to, żeby zbombardować Czeczenię. I właściwie o tej wojnie czeczeńskiej, tej drugiej wojnie czeczeńskiej świat zamknął oczy, bo wtedy uważano, że młody demokrata, człowiek rozumiejący Zachód dochodzi do władzy w Rosji. Świat przemilczał ludobójstwo w Czeczenii. Teraz na szczęście świat nie milczy, opowiada o tym. Politycy w całym zachodnim świecie wyrażają swoją solidarność, ale też pomagają. Ostatnio głośno było o patriotach, czyli o tym, że o systemie antyrakietowym, które Niemcy chcą przekazać Polsce. Polska zaproponowała, żeby przekazać patrioty Ukrainie. To się na razie nie udało, ale z kolei z Waszyngtonu są informacje, że być może zostaną one przekazane Ukrainie. Ten system zabezpieczenia antyrakietowego Ukrainie na pewno by się przydał, Dmytro.
Jak najbardziej. Taki system przeciwrakietowy typu Patriot mógłby na przykład obronić cały Kijów. Albo jeszcze inny, albo Lwów, albo w Dnipro, albo Zaporoże. No to jest bardzo ważna rzecz i my jesteśmy oczywiście bardzo wdzięczni Polakom za tą inicjatywę, bardzo ważną inicjatywę, która pokazuje, że Polska dokłada wszelkich możliwości, wszelkich wysiłków, żeby pomóc Ukrainie. I my mamy nadzieję, że uda się z tymi patriotami, że oni przyjdą jednak na Ukrainę.
Jak Państwo wiecie, niechętnie komentuję sprawy wewnątrz polskie, dlatego że zajmuję się przede wszystkim kwestią Ukrainy, Białorusi i z niechęcią, ale Federacji Rosyjskiej. Ale muszę to tutaj powiedzieć i ten głos, który Państwo słyszeliście Dmytra Antoniuka, to ocena pomysłu przekazania patriotów, to jest powszechna ocena na Ukrainie. Ukraińcy przyjęli to jako bardzo dobry pomysł. Jak u nas były chichaszki części opinii politycznej polskiej, że to jest głupi pomysł, że chcemy oddać patrioty, to Ukraińcy właśnie powiedzieli, że to jest realna pomoc, bo te patrioty dzisiaj mogą bronić Ukrainy i Polski, ale na Ukrainie. W Polsce po prostu będą elementem na razie i daj Panie Boże, żeby do końca będą tylko elementem ozdoby. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, że obrona jest potrzebna na Ukrainie, to po prostu z niego można się śmiać, a nie z ludzi, którzy zaproponowali bardzo konkretny i bardzo trafny pomysł. Dobrze, że część nawet opinii publicznej w Niemczech, co może zaskakiwać, ale nawet Niemcy to zrozumieli, a straszne wydaje się, że ktoś tutaj próbuje to rozgrywać w kategoriach politycznych i w Polsce tego nie rozumie albo udaje, że nie rozumie. Patrioty powinny pojechać na Ukrainę.
Dmytro, jakie masz plany na dziś?
O, popracować, bo mam prąd i muszę napisać kolejny felieton i po prostu popracować. Też pracuję nad kalendarzem, który mam nadzieję przedstawić w Polsce, jeżeli uda się jeszcze w tym roku. A także pracuję.
To dnia z prądem i spokojnego dnia, Dmytro. Życzymy, nie wiem, czy o 9.30 pojawisz się na antenie?
Będę Dmytra o to prosił, żeby było 9.30, żeby być może się pojawił jutro, bo dzisiaj jest Studio Lwów, więc nie wiem, jakie mają plany gospodarze Studia Lwów, ale muszę powiedzieć, bo Dmytro się nie przyzna. Dmytro, oprócz tego, że zajmuje się pracą, oprócz tego, że żyje w tym miejscu, w którym żyje, pomaga też zwierzętom. Wczoraj zabrał mnie do takiego jednego z tych miejsc, gdzie jest olbrzymia liczba kotów i pani, która widziałem, jak po prostu dziękuję Dmytrowi za to, że o takim temacie też pamięta.
I my Dmytro, też dziękujemy za dzisiejszy poranek. Dmytro Antoniuk, Studio Kijów, Paweł Bobołowicz w studio przy Krakowskim Przedmieściu, a na zegarze godzina 8:45. To jest czas na sport. Wyjątkowo jesteśmy punktualni dzisiaj, jak ekspres z Warszawy, jak ekspres do kawy.